już cały cieszę się na to spotkanie. Naszym gościem dziś w klubie Radia Gdańsk, on jest naszym gościem tak mniej więcej co roku. Co roku zaskakuje kolejną swoją ogromną, wielką podróżą. Więc naszym gościem w klubie Radia Gdańsk będzie osoba, która była we wszystkich krajach świata, Wojciech Dąbrowski, a teraz po podróży na wschód. Opowie nam o tym wschodzie. Zapraszam, Włodzimierz Leszkiewicz, witam. No i przypominam, nasz numer SMS-owy to 603-09-09-09. Wszystkie pytania do pana Wojtka Dąbrowskiego można zadawać. Te mądre i te mniej mądre. A to muzyka, którą przywiózł właśnie ze wschodu. Z dumą, panie Wojtku, mówię o panu, że znam Wojtka Dąbrowskiego. Właściwie z dumą mówię innym o panu, że znam Wojtka Dąbrowskiego. Bo w klubie Radia Gdańsk dziś podróżnik nad podróżnikami, osoba, która była we wszystkich krajach świata, która zalicza się, no trzeba przyznać, do elity tych światowych podróżników, panie Wojtku. Jak pan przyjmuje takie komplementy?
Dobry wieczór. No, rumienię się troszeczkę. Znam wielu wspaniałych podróżników. Ja, owszem, uprawiam swoją pasję już od dziesięcioleci, można powiedzieć. Udało mi się rzeczywiście trochę tego świata zobaczyć. No, ale wciąż mam wiele miejsc do zobaczenia w świecie, także nie wyczerpałem jeszcze.
Rozumiem, że to już nie pasja, tylko to nauk. Chyba inaczej nie można.
Można powiedzieć, warto mieć coś takiego w życiu, taką gwiazdę, za którą człowiek podąża.
Pan ma jeszcze drugą pasję. Jak pan twierdzi, to jest mniejsza pasja, czyli działka, ogródek. Tam na działce dacza, nazywana przez pana dumnie Wojtkówką, ale rzeczywiście bardzo ładnie zrobiony domek, przez siebie opracowany według własnego projektu, prawda?
Tak, bardzo lubię to miejsce, no i tak szczerze mówiąc, jest to ucieczka od tego betonu wielkiego miasta, można powiedzieć, od spalin, hałasu. Tam można rzeczywiście się zrelaksować i jak zawsze podkreślam, to chyba właśnie tam rodzą się pomysły na te najbardziej niezwykłe eskapady po świecie.
Ja bardzo żałuję, że nie umówiliśmy się w Wojtkówce, tylko u nas w studiu, dlatego że kiedyś pan Wojtek Dąbrowski poczęstował mnie tam wspaniałymi ogórkami kiszonymi. No, poczęstował, dał słoik do domu. Do tej pory pamiętam smak, to były ogórki jakby mojego dzieciństwa tak naprawdę. Takich ogórków potem już nie jadłem.
No, własna produkcja, każdy ma swój przepis, każdy ma swoją receptę.
A jaką ma pan receptę na ogórki? Ja przepraszam, że o te ogórki pytam, ale rzeczywiście pozostał mi ich smak, noszę go w głowie.
Proszę pana, niewiele.
Ja wiem, że chciałby pan przede wszystkim o podróżach.
Tak, sól, czosnek, koper, ogórki świeżo zerwane z grządki, bo to chyba jest gwarancją sukcesu. I do tego przygotowana woda, także no.
chociaż te ogórki tak przewrotnie mogą się łączyć z kolejną pana podróżą, podróżą na wschód do Rosji, a potem dalej, taką podróżą, która stała się podróżą tak naprawdę dookoła świata, choć tym punktem docelowym na początku był Magadan, prawda?
Magadan, Władywostok właściwie, jeszcze dalej na wschód położony, ale tak to rzeczywiście było. Nie było po prostu do końca wiadomo, co będzie potem w Władywostoku. Było kilka rozmaitych koncepcji zależnych od okoliczności, zasobności kieszeni, ilości pieniędzy, które zostaną, prawda, po zrobieniu tej podstawowej trasy. No i okazało się, że można zapiąć jeszcze jedną pętlę dookoła globu. Więc czemu nie?
To bardzo ciekawy kraj i pana propozycja, bo w pewnym momencie wy, to znaczy pan i kilku podróżników, takich światowców podobnych do pana, pan się zalicza do tego elitarnego grona, postanowiło spotkać się tych ludzi, którzy byli we wszystkich krajach świata, tak?
Tak, tak, rzeczywiście. Takie grono, myśmy się wcześniej spotykali, ale pojedynczo, prawda, w różnych dziwnych miejscach na świecie, na przykład na Polinezji, czy w Jemenie, czy na Antarktydzie, ale chcieliśmy spotkać się wszyscy razem, no i udało się zmontować takie spotkanie, przy czym trudno było wybrać miejsce. Dlaczego? No, dlatego, że ci ludzie, wszyscy, którzy tam mieli przyjechać, mają za sobą już tyle doświadczeń światowych, że no byli niemal wszędzie, prawda, wobec tego znaleźć coś takiego, co dla wszystkich będzie atrakcyjne, było niezwykle trudno. I wtedy ja podpowiedziałem taki plan, no sam się szykowałem od kilku lat po to, żeby pojechać na tą Syberię i daleki wschód rosyjski. Powiedziałem, rzeka Lena. No i oni podchwycili to.
Rzeka Lena, żeby spłynąć tą rzeką Leną, a pan potem postanowił jechać dalej do Magadanu. Czy razem postanowiliście?
Razem dojechaliśmy do Magadanu i tam dopiero się rozstaliśmy.
A co to za ludzie?
A bardzo dziwni ludzie, pasjonaci oczywiście, tacy jak ja, dwóch Amerykanów, Jeff Shea, który nie tylko cały świat zjechał, ale jeszcze zdobył koronę ziemi, drugi Amerykanin, Kevin Hughes, no z olbrzymim stażem podróżniczym, można powiedzieć, że prezesował przez czas długi takiemu klubowi w Kalifornii, który zrzesza tych najbardziej wytrawnych podróżników, no i dwóch jeszcze Europejczyków też się znalazło, Francuz André Brugiro, który kiedyś 18 lat bez przerwy podróżował i dopiero wrócił do rodzinnego kraju. I wreszcie Jorge Sanchez, Hiszpan. To wszystko moi przyjaciele, ludzi, których szczerze podziwiam, ludzie, którzy mają podobny dorobek do mojego, a czasem widzieli jeszcze więcej niż ja.
No najważniejsze oczywiście pytanie brzmi, czy razem w gronie tak wybitnych podróżników, tak wybitnych indywidualności da się podróżować?
No da się, aczkolwiek z góry wiadomo było, że musi dojść czasami do jakichś, powiedzmy, napiętych sytuacji, bo są to tak silne indywidualności. To tylko tacy właściwie ludzie mogli tyle zobaczyć w świecie, o bardzo silnych indywidualnościach, o bardzo silnej woli, prawda? No i czasami, prawda, dochodziło do jakichś rozdźwięków, ale ja wolę w tej chwili wspominać te miłe chwile i na pewno z dużą sympatią i z dużą estymą będę wspominał to nasze spotkanie właśnie na Syberii.
Macie wspólną wrażliwość, tak?
No na pewno w jakimś stopniu tak.
Wojciech Dąbrowski jest dziś gościem w klubie Radia Gdańsk. Za chwilę o tej podróży, która rozpoczęła się, można powiedzieć, prozaicznie w autobusie do Kaliningradu, tak?
Tak jest. Z Gdańska codziennie taki autobus rano odjeżdża o 7:00.
A przygody na granicy były, czy nie?
Nie, bez problemów. O dziwo, tym razem nie było żadnych problemów. Dojechałem do Kaliningradu, tam miejski autobus dowiózł mnie na lotnisko, wsiadłem do samolotu, tu 154, straszny rupieś notabene. I troszeczkę bałem się, ponieważ 2 czy 3 tygodnie wcześniej rozbił się właśnie taki sam gdzieś tam na południu dawnego imperium. No, ale jak o dziwo dolecieliśmy do tej Moskwy, wylądowałem szczęśliwie, zmieniłem lotnisko.
Linie krajowe częstują wyśmienitą wodą mineralną na pokładzie.
Zgadza się, to prawda. No a potem z lotniska do Modjedowo, które zadziwia swoją obecną nowoczesnością, kiedyś to było bardzo smutne lotnisko, odleciałem już właśnie na Syberię.
Smak podróży na wschód dziś w klubie Radia Gdańsk. Naszym gościem jest pan Wojciech Dąbrowski. SMS-owy numer przypominam 603-09-09-09, 603-09-09-09, a to muzyczny smak tej podróży, którą tą muzykę przywiózł pan Wojtek. Podróży na wschód naszego gościa Wojtka Dąbrowskiego. Jesteśmy w Moskwie, no tam proza życia, tak? Trzeba poczekać kilka godzin na lotnisku Szeremetiewo, żeby polecieć dalej, tak? Do Jakucka? Do Nowosybirska, przepraszam.
No tak, tak, tak. No kilka godzin, ale to czas mija szybko, prawda? Już teraz nie jest to tak, że trzeba było jakiś nocleg sobie załatwiać. Samolotów lata dużo, więc można te połączenia sobie jakoś dopasować. A najciekawsze, że rosyjskie linie sprzedają już swoje bilety w internecie. Także pasażer no, może obejrzeć co, za ile, prawda? Dobrać sobie takie połączenie i o takim czasie, jakim najbardziej odpowiada.
To dopiero cywilizacja.
No właśnie. Zaskoczony byłem, ale tak to jest.
A propos tej cywilizacji, to z pana wspomnień, które zamieścił już pan częściowo w internecie, tak? Bo nie było czasu na te wspomnienia.
Tak, no staram
jeszcze.
Się nadążyć, ale nie zawsze mi się udaje.
To może przeskoczymy do Władywostoku, bo pan tam napisał, że to bardzo ciekawe doświadczenie. Pan kiedyś był we Władywostoku i poczuł się no taki tam troszeczkę samotny, jeżeli chodzi o informacje, a tutaj we Władywostoku pan usiadł przy komputerze i mógł przy pomocy tych nowoczesnych technik, tak, informacyjnych, wymyśleć sobie kolejny etap podróży.
Tak, to właśnie jest
poukładać
fakt.
Poukładać go, kupić bilety, zabukować.
Tak, oczywiście, oczywiście. To właściwie ten internet tutaj, właśnie ja mówię, że to cud internetu daje możliwość w tej chwili, no, kiedy człowiek siedzi na poczcie w Władywostoku, może kupić bilet na kolej w Kanadzie, zarezerwować sobie miejsce, zapłacić, może znaleźć sobie najtańszy lot na przykład z Chin do Kanady, prawda? Co kiedyś było zupełnie nie do pomyślenia, prawda? Kiedyś takie operacje to trwały kilka dni, przychodziło się, zakładało się rezerwacje i tak dalej. A tu wszystko to można załatwić w ciągu godziny, dwóch, siedząc w jednym miejscu i to w takiej, no, można powiedzieć, dziurze, bo jednak Władywostok to jest bardzo daleko od Moskwy. My nie zawsze sobie zdajemy z tego sprawę, ale to jest ponad 9 tysięcy kilometrów dalej na wschód.
9 tysięcy kilometrów przez tajgę to zupełnie, ale to zupełnie niewyobrażalne.
Tak, rzeczywiście. Aczkolwiek jest to piękne miasto. Okazało się, że to piękne miasto. Nie bez podstawy mówią o tym, że to rosyjskie San Francisco.
Przeskoczyliśmy do Władywostoku, ale pozostajemy w tym Nowosybirsku, gdzie no, z drugiej strony, na głównym placu chyba, stoi ogromny pomnik Lenina.
Tak, to dziwne. No, pierestrojka to już dosyć dawno było, prawda? W niektórych miastach rosyjskich dawno już albo usunięto, albo przeniesiono w jakieś bardziej dyskretne miejsca te pomniki, prawda, dawnych wodzów rewolucji. Tymczasem w Nowosybirsku wciąż Lenin stoi. Na głównym placu pomnik, nie chciałbym przesadzić, 4 metry wysokości ze spiżu, prawda, w towarzystwie jeszcze innych bohaterów tamtych czasów. No i chyba tak to pozostanie. Ciekawe jak długo.
A miał pan czas porozmawiać z ludźmi? Jaka jest ich mentalność, w jaki sposób zmiany, które zaszły w jakiś sposób w Rosji, dotarły do Nowosybirska?
No mnie się wydaje, że Rosjanie przy całej ich otwartości, szczerości, prawda, i gościnności są wciąż jeszcze troszeczkę zagubieni. No
ten bo nagle stosunek do przeszłości. Jeszcze.
Tak, tak. Ta pewna epoka, wmawiano im pewne rzeczy, że to był ten ustrój doskonały, pozbawiony wad i tak dalej. Ta pewna epoka jednak odeszła, prawda? I nagle brak jakichś nowych ideałów, nowych wzorców, trudno się przestawić. To najmłodsze pokolenie, mi się wydaje, że obok tych reliktów, tych dawnych czasów przechodzi zupełnie obojętnie. Po prostu traktują to jako jakiś mebel, który od zawsze stał w swoim kącie, prawda? I, no i stoi dalej, prawda? Nie robi to na nich wrażenia. na deskorolkach jeżdżą dzieciaki w sąsiedztwie tego pomnika, to taki komentarz jeszcze dodatkowo. Natomiast starsi no, kręcą głowami, no, szczególnie, że nie dzieje im się najlepiej wciąż jeszcze, prawda, emeryci, prawda, ci tacy, którzy stracili pracę w wyniku no, upadku przemysłu tamtego, wielu dziedzin przemysłu, prawda, okazuje się, że oni często z sentymentem wspominają te dawne dobre czasy, no i również tych przywódców, którzy
wtedy rządzili. Się mogło, że wokół tyle bogactw, prawda, z których można żyć.
A tak, to,
można czerpać korzyści.
To jest zupełnie inny temat, ale to trzeba zdać sobie sprawę. Ja z Nowosybirska leciałem później do Jakucji, tej olbrzymiej republiki, Republika Sacha to się w tej chwili nazywa, która jest no olbrzymim terenem i jest tam bardzo wiele bogactw, poczynając od złota i diamentów, które w tej chwili się eksploatuje, ale jest tam także ropa, gaz. I dlaczego się tego nie eksploatuje, dlaczego się tego nie sprzedaje? Bo brak jest infrastruktury. Nie ma możliwości wywiezienia tych bogactw, jak gdyby eksploatowania i wywiezienia tych bogactw właśnie z tej odległej Jakucji.
Przecież słyszałem o Jakucji, o Jakucku, że to już jest bardzo, ale to bardzo bogate miasto. I to bogactwo widać na ulicach. Po złocie, które ludzie na sobie noszą i po samochodach, tych japońskich współczesnych samochodach, które po ulicach Jakucka jeżdżą.
Tak, to na pewno prawda, z tym, że jest to takie jakby pierwsze spojrzenie. Widzi się to centrum miasta, te eleganckie nowe domy, szereg odrestaurowanych starych kamienic stylowych, ale okazuje się, że za tą pierwszą linią jak gdyby zabudowy są te stare bloki czteropiętrowe, szare betoniaki wzniesione w czasach no, Związku Radzieckiego, niszczejące, bo nikt w tej chwili specjalnie o nie nie dba. No i to jest jak gdyby druga smutna twarz tego miasta.
A pan mieszka w takich blokach podobno, tak?
Tak, mieszkałem. No, ja zawsze staram się po pierwsze szukać najtańszych możliwości zakwaterowania, a po drugie być bliżej ludzi, tych miejscowych. No i znalazłem sobie taką kwaterę właśnie w takim bloku, gdzie kiedy wchodziło się na klatkę, no to dosłownie zapachy i krajobraz odrzucał człowieka. Na szczęście, kiedy wszedłem do domu, do ludzi,
mieszkania.
Do mieszkania, tam gdzie mieszkali już ludzie, tam się okazało, że to mieszkanie już było zadbane, no i dało się tam przeżyć.
I ci ludzie na wschodzie rzeczywiście, jak mówią, tacy serdeczni, tacy przyjaźni, tacy do rany przyłóż?
No tak, tak. Czasami ta gościnność bywa aż kłopotliwa. Tutaj może mały komentarz. Kiedy znalazłem się na Kamczatce w Pietropawłowsku, no, że było taniej, bo nie było akurat innej opcji, wziąłem jedno łóżko w dwuosobowym pokoju, a ta gospodyni, prawda, powiedziała mi, no ale jak ktoś przyjedzie, to dokwaterujemy panu. No i dokwaterowali, prawda. Mhm. Dokwaterowali mnie Rosjanina, przyszedł, przedstawił się, przywitał, a następnie na stole znalazły się kwaszone ogórki, o których już tutaj mówiliśmy, kiełbasa, prawda, no i oczywiście butelka. No i potem szeroko otwarte ramiona i zaproszenie. Ugaściajcie się.
I dał pan radę?
No, starałem się, ale ponieważ ja wysokoprocentowych napojów nie pijam, no byłem w kłopocie, dlatego mówię, że ta gościnność może być czasami kłopotliwa.
Istnieje pytanie, czy można poznać Rosję no, mało pijąc albo będąc abstynentem?
No, pamiętajmy jednak, że w Rosji jest jednak sporo muzułmanów i to jest ta grupa, która alkoholu nie pije, a przynajmniej nie pije oficjalnie, prawda? Więc jeśli znajdziemy się w takich okolicach, no bo są przecież jakieś tam, prawda, republiki na południu, gdzie ci muzułmanie są, to tam może to niebezpieczeństwo będzie mniejsze.
W Irkucku spotkał pan się z tymi podróżnikami, swoimi przyjaciółmi, swoimi kolegami i tam popłynęliście Leną w górę rzeki, tak?
Tak, to miała być największa atrakcja właściwie tego naszego spotkania. Trzeba zacząć od tego, że te tereny na północy, tam na wybrzeżu Oceanu Lodowatego przez wiele lat były zupełnie niedostępne dla podróżników. I dzisiaj jeszcze trzeba specjalne zezwolenie rosyjskich władz. O to zezwolenie występuje się z wyprzedzeniem mniej więcej 2 miesięcy. A ja szczerze mówiąc, dopiero kiedy do Jakucka dojechałem, dowiedziałem się, że jednak to zezwolenie mamy. No i całe szczęście. Wsiedliśmy na ten statek, który zaledwie 4 razy w sezonie letnim wyrusza właśnie na północ.
Do miejscowości Tiksin, tak?
Tak, do miejscowości Tiksin, maleńkiego portu, tam właśnie już ujście Leny nad Oceanem Lodowatym. No i popłynęliśmy. Popłynęliśmy. To jest olbrzymia odległość, bo to jest w granicach 1500 kilometrów, więc kiedy wsiadaliśmy, niektórzy, prawda, moi towarzysze byli w shortach na pokładzie, ale kiedy lądowaliśmy w Tixi, to wszyscy, no albo prawie wszyscy szczękali już zębami.
Tak długo płynie statek? Jest 2 tygodnie?
5 dni. 5 dób właściwie, bo
no to szybko.
Płynie dniami i nocą, tak, no dosyć szybko to idzie, ale to jest z prądem. Może dlatego właśnie, że to jest żegluga z prądem w dół rzeki i dosyć szybko to się odbywa.
A sama Lena chyba jest tak wielką, tak szeroką rzeką, że wydaje się, że to jest morze, że to jest jezioro, a nie rzeka.
Tak, rzeczywiście. Bardzo, bardzo szeroko jest rozlana. No, piękne krajobrazy oczywiście. Kiedy oczywiście statek zbliży się do brzegu, to można docenić te krajobrazy. I mnóstwo ryb. I to jakich ryb? Olbrzymich jesiotrów na przykład, prawda, które oferowane są na sprzedaż w tych nielicznych miejscowościach, do których tam zawijaliśmy.
Myślałem, że mieliście z sobą wędki, panowie.
No nie, akurat...
Bo co się robi w takiej 5-dniowej podróży, tak? 5 mężczyzn w pięciodniowej podróży statkiem na lenie.
No, obserwuje się krajobraz, dalej poznaje się towarzyszy podróży, bo na takim statku mieści się około 150 osób. Nas, że tak powiem, cudzoziemców było 10 osób. 10 osób z tych 150 to byli cudzoziemcy, prawda? Natomiast reszta to byli miejscowi, Jakuci, Rosjanie. No i myśmy również byli dla nich swego rodzaju ciekawostką.
A dla nich to była też rodzaj, to był rodzaj podróży turystycznej, czy to była podróż w jakichś interesach, w sprawach?
To była podróż w sprawach. To w większości byli ludzie, którzy mieszkają w tych niewielkich osadach gdzieś tam po drodze, prawda? Na ogół są to osady rybackie. I oni, korzystając z tego krótkiego sezonu letniego, pierwszym statkiem płyną do Jakucka po to, żeby zakupić tam jakieś towary, które będą im potrzebne podczas tej długiej zimy, długiej i ciemnej zimy. No i kolejnym statkiem, prawda, wracają. I to myśmy właśnie płynęli drugim statkiem, to już statek był solidnie załadowany rozmaitymi dobrami, prawda, i ci ludzie jechali, wioząc to właśnie do swoich osad.
Nie można sobie wyobrazić tego życia tak daleko od cywilizacji.
Tak, to zdajmy sobie sprawę.
My mamy w Gdańsku takie poczucie wolności. Nie korzystamy bardzo często z tego, tak, ale w każdym momencie możemy pojechać na lotnisko w Rębiechowie, kupić bilet i polecieć, gdzie nam się żywnie podoba. Podobnie możemy pójść na dworzec PKP czy PKS i też pojechać. A tam dokąd lecieć, dokąd jechać?
No, lecieć to w ogóle się nie da, bo nie ma lotnisk. Jak mówię, cała ta część, olbrzymia część Syberii jest bardzo słabo zagospodarowana. Także przy tych osadach nie ma żadnych lotnisk. To ten statek, który, jak mówię, 4 razy w roku tam dociera, plus ewentualnie jakieś okazjonalne stateczki towarowe, ale to też tylko latem, kiedy rzeka nie jest zamarznięta, prawda? To jedyna możliwość, no, wyjazdu i wjazdu do tych osad.
A o samej miejscowości Tixi to niewiele z naszych słuchaczy, podejrzewam, że słyszało.
Także mnie to zawsze fascynowało, to Tixi, prawda, gdzieś tam daleko na północy. Zastanawiałem się, jak to może wyglądać i po co w ogóle ci ludzie tam mieszkają, skoro są tak ekstremalne warunki. No, okazuje się, że port Tixi służył kiedyś do zaopatrywania wszystkich tych nie tylko maleńkich przysiłków, ale dużych miast leżących nad Leną. Północną drogą morską docierały tamtędy spore statki właśnie handlowe. Ale to się skończyło. W momencie, kiedy zbudowano magistralę kolejową BAM, zupełnie z drugiej strony, od południa dostarczającą towary nad Lenę, ten kierunek, że tak powiem, handlu się zmienił i teraz jest z południa dalej w kierunku północnym. Natomiast Tixi pozostało. Pozostało opuszczone, zapomniane. Co najmniej połowa domów, które tam widziałem, no ma pozabijane po prostu okna i nikt już tam nie mieszka.
A jeżeli ktoś mieszka, to z czego żyje?
No, jest tam baza wojskowa, więc obsługują tą bazę w jakimś stopniu, prawda?
Stąd tak trudno dostać to pozwolenie.
Prawdopodobnie, tak, to jest przyczyna. Dalej stacja meteorologiczna, no jakieś stacje radarowe, ale o tym to chyba już nie będę opowiadał.
Wróciliście panowie w górę rzeki Leną?
Nie, to by trwało za długo. Szkoda by nam było po prostu czasu. Udało nam się zabrać na maleńki samolot śmigłowy AN-26, który w ciągu 2 godzin później dotarł z powrotem do Jakuska. No i zaczęliśmy szukać buchanki.
Buchanki, czyli mikrobusu.
Mikrobusa, który rosyjskiego, który nazwa się bierze stąd, że on, ten mikrobus, jego karoseria kształtem przypomina buchaneczek chleba, taki wyjęty z foremki, prawda? No i ta buchanka jest takim uniwersalnym środkem transportu właśnie w tamtym regionie Syberii. Udało nam się znaleźć i wyruszyliśmy na...
Nie zadziwia to, że można do Magadanu, tak? Bo wyruszyliście do Magadanu dojechać mikrobusem. Słyszałem, że tylko wielkimi kamazami tam można się wybrać, czy innym samochodem z napędem na 4 koła.
Nie było to łatwe. Były zerwane mosty, były przeprawy brodami, prawda, przez syberyjskie rzeki, mniejsze i większe. No, ale jakoś dojechaliśmy.
O tej części podróży już za chwilę z naszym gościem Wojciechem Dąbrowskim, a Michał napisał, że w Irkucku też jest pomnik Lenina i stoi na głównym placu miasta. No, dla takich klimatów też, dla takich miejsc i widoków być może warto pojechać na wschód, no bo gdy widzi się pomnik Lenina, to koniecznie trzeba go sfotografować.
Tak, to było egzotyczne, szczególnie dla naszych przyjaciół ze Stanów Zjednoczonych, prawda?
Nasz SMS-owy numer to 603-09-09-09, 603-09-09-09. Wojciech Dąbrowski, podróżnik, jest dziś gościem w klubie Radia Gdańsk. Wspominamy ostatnią podróż pana Wojtka na wschód. Ja właściwie to myślę sobie, że to taki zabawny obrazek, tak? 5 mężczyzn w sile wieku w mikrobusie, w tej buchance, jadących przez Syberię. To można by zabawny film nakręcić.
Tak, no oczywiście. Zresztą koledzy ze Stanów mieli porządne kamery ze sobą i cały czas kręcili. Niestety spowodowało to dosyć duże przerwy, prawda, w naszym rozkładzie jazdy, że tak powiem. I zdarzało się najczęściej, że docieraliśmy na miejsce noclegu już po zmroku, co było niedobre, dlatego że trudno znaleźć nocleg w tych maleńkich osadach, gdzieś tam zagubionych wśród tej tajgi, no i ponieważ oni nie mówili po rosyjsku, byli bezradni jak dzieci, więc oni po prostu siedzieli po przyjeździe w tym mikrobusie, no a ja z kolegą Hiszpanem, który trochę po rosyjsku również rozmawiał, biegaliśmy po całej osadzie szukając jakiegoś noclegu.
No znaleźć nocleg dla 5 osób to nie jest łatwa sprawa.
Nie jest taka takich prosta sprawa.
W takich miejscowościach, gdzie hoteli chyba nie ma.
Tak, tak, oczywiście, ale udawało nam się, a to w jakimś internacie przy szkole, przypomnę, że to jeszcze lato było, prawda, więc szkoła nie funkcjonowała, a to w jakimś hotelu robotniczym, prawda, zapuszczonym. Także jakoś obronną ręką zawsze wychodziliśmy. Jedynym problemem okazało się to nieszczęsne Tiksi, o którym jeszcze przez moment chciałbym powiedzieć. To miasto właśnie tam nad oceanem lodowatym, tak. Okazało się, że jedyny hotel, który tam był, został zamknięty. Po prostu przestał mieć rację bytu. Turyści nie bywają, prawda? Miejscowi w komandirowki rzadko przyjeżdżają, a jeżeli już, to znajdą sobie gdzieś kwaterę prywatną. No i co? No i w końcu znaleźliśmy właśnie takie opuszczone mieszkanie, aczkolwiek właścicielka się znalazła, prawda? I w tym opuszczonym mieszkaniu mieszkaliśmy podczas pobytu w Tiksi.
A co właściwie było przedmiotem zainteresowania tych Amerykanów, że oni tak skwapliwie tę podróż filmowali? No wydawać by się mogło, że no, las, tajga. Nic się nie dzieje na dłuższą metę, prawda? To pierwszego dnia zachwyca, ale drugiego, trzeciego, czwartego już być może nużyć nawet.
Przeciętny Amerykanin, zdajemy sobie z tego sprawę, nawet jeśli jest wielkim podróżnikiem, to co on widział w Rosji, to są duże miasta, zabytki, prawda, jakieś monumenty. A tu nagle znajduje się w głębokim interiorze, w miejscu, gdzie nic na pokaz nie postawiono, prawda, czyli jest to w dodatku taki teren, skąd ludzie uciekają, prawda, więc wyludnione nie tylko przysiółki, jakieś małe wioski, ale także całe spore miasta wyludnione, tak jakby zaraza przez nie przeszła. No więc dla nich to, można powiedzieć, jest pełna egzotyka.
A propos egzotyki, to w gruzińskim Gori jest do kompletu ogromna statua Stalina, informują słuchacze.
Byłem, widziałem.
603-09-09-09. Ludzie uciekają dlatego, że kopalni mają ekonomicznej racji bytu, na przykład?
Na przykład, tak. Tak.
Że tam, gdzie pracowano z nakazu, okazało się teraz, gdy
że to się nie opłaca
gospodarkę
nikomu,
rynkową, że,
tak,
się nie,
że to się nikomu nie opłaca i wobec tego uciekają do dużych miast w poszukiwaniu jakichś innych miejsc pracy. I proszę sobie wyobrazić teraz takie miasto, no na około 5000 mieszkańców, prawda? Szkoła jest sala gimnastyczna, kino jest, jeszcze afisz został jakiś, prawda, wywieszony na zewnątrz i wszystko jak wymarłe.
Pan przed chwilą opowiadał mi o przestrzeniach, o wielkich rosyjskich przestrzeniach, że to jest swego rodzaju doświadczenie mistyczne, dla pana nowe.
Tak, mówi się, że ta Syberia jest wielka, ale dopiero jak się jedzie te setki kilometrów, nie widząc praktycznie rzecz biorąc żadnych domostw, żadnych ludzi, to człowiek odczuwa na własnej skórze, jak wielka jest ta Syberia, no jak wielka jest ta Rosja również.
Na Syberię można pojechać dla krajobrazów, dla przyrody, ale gdy jedzie się do Magadanu, to ja myślę, że takim celem podróży Polaka byłoby zobaczyć i być w tych miejscach, gdzie były obozy.
Tak, oczywiście. Oczywiście mieliśmy nadzieję, że zobaczymy pozostałości tych gułagów, ale musimy zdać sobie sprawę z tego, że od czasu, kiedy gułagi zamknięto po śmierci Stalina, minęło już ponad 50 lat i przez te 50 lat, nie trzeba tego ukrywać, Rosjanie zacierali raczej, prawda? Nie robili z tego obiektów muzealnych, które można by było podziwiać, prawda, odwiedzać, ale zacierali to, no bo to jest wstydliwa karta raczej z ich historii. Wobec tego przynajmniej przy głównych trasach, przy głównych drogach pozostałości tych gułagów już nie ma. Żeby je zobaczyć, trzeba ruszyć jeszcze dalej na wyboiste jakieś bardzo ścieżki, na których idzie się szybkością 15 km na godzinę zaledwie na przykład, prawda? No i bez gwarancji, że gdzieś tam będzie jakiś nocleg, prawda, coś takiego, więc było to ogromnie, ogromnie trudne. Tak szczerze mówiąc, to komuś, kto szuka właśnie pozostałości po gułagach, polecałbym muzeum w Magadanie. Jedyne chyba tego rodzaju muzeum w całej Rosji, gdzie zgromadzono właśnie różne przedmioty ściągnięte z gułagów, łącznie z taką typową wieżą wartowniczą, zasiekami z drutu kołczastego oraz masę autentycznych dokumentów, świadectwa śmierci, polecenia, nakazy aresztowania, prawda, i tego typu pamiątki. No, trzeba przyznać, że robi to wrażenie.
A my jedziemy dalej, tak? Właśnie w tym Magadanie. Żegnamy się już z pana towarzyszami podróży?
Tak, oczywiście. To było to miejsce, gdzie każdy z nas wyruszał już dalej we własną stronę. Ja poleciałem stamtąd na Kamczatkę. No, miejsce znane miłośnikom przyrody szczególnie. Są tam piękne wulkany, ale niestety pogoda mi nie dopisała.
A tam nie trzeba mieć specjalnego zezwolenia, bo przecież tam są silosy atomowe.
No, jakoś ode mnie nie wymagano. Może dlatego, że przez tą pogodę nie mogłem się ruszyć poza Pietropawłowsk, Kamczatki, prawda, poza Kamczatki, poza stolicę właśnie tego półwyspu. Ale w Pietropawłowsku przeżyłem ciekawe spotkanie. Mianowicie spotkałem księdza Polaka. Księdza Polaka, który tam z wielkim wysiłkiem wybudował kaplicę i prowadzi parafię katolicką. No, na razie, jak sam mnie poinformował, ma tylko 90 wiernych, ale wcale go to nie zraża i zamierza przystąpić teraz do budowy kościoła. Natomiast o swojej kaplicy to opowiadał mi, że jak przychodzi zima na tej Kamczatce, to potrafi napadać i 4 metry śniegu. I on ma ustawiczne zajęcie polegające na odkopywaniu okien tej kaplicy po to, żeby chociaż trochę tego dziennego światła mogło do środka wpadać, nawet zimą.
A jak on tam się znalazł na tej Kamczatce?
No, dostał delegację. Najpierw był podobno w Irkucku, a później wysłano go właśnie na Kamczatkę, żeby tam stworzył taką misję. Muszę powiedzieć, że byłem tak wzruszony, że miałem swój najlepszy sweter z takiej grubej wełny i zostawiłem go, myśląc właśnie o tym, że przyda mu się następnej zimy.
A parafianie to już nie Polacy, tak? Rosjanie?
Rosjanie, oczywiście, tak.
Jedziemy dalej do Władywostoku, o którym już wspominaliśmy i tam pan znalazł się na poczcie, tak?
Tak, tam znalazłem się na poczcie i musiałem zdecydować o dalszej trasie. Tak, no, jak mówię, poklikałem troszeczkę i udało się. Znalazłem nie tylko tani lot z Chin, sąsiednich, prawda, do Kanady, ale mogłem również zarezerwować sobie bilety na kanadyjskie koleje. I tutaj może mała dygresja. Jeszcze będąc chłopcem, czytałem o budowie kanadyjskiej kolei od oceanu do oceanu zbudowanej, prawda, mającej ponad 6000 kilometrów długości torów. I marzyło mi się, że może kiedyś tą kanadyjską koleją przejadę właśnie od Pacyfiku do Atlantyku.
To tej kanadyjskiej kolei. Jak wszyscy znamy też w Polsce kolej transsyberyjską, prawda? To niektórzy, tak, albo wiele osób nie wie, że jest kolej transkanadyjska.
Jest taka, oczywiście.
O tej kolei już za chwilę, już za moment z naszym gościem Wojciechem Dąbrowskim. A mikrobusy zwą też tabletkami. Również od kształtu karoserii. To SMS od Michała. Rosja to niesamowity kraj, czasem bardzo egzotyczny, szczególnie w nieco mniej cywilizowanych miejscach Syberii. Wyprawa tam to super przygoda, mimo że ukradli mi tam plecak z większością moich rzeczy, napisał Michał 603090909. A jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w Rosji, o bezpieczeństwo na Syberii, bez obaw?
Bez obaw. Ludzi przede wszystkim jest mało, prawda? Wobec tego taki potencjalny przestępstwa jest stosunkowo łatwo wykrywalny, jeżeli nawet się tam znajdzie, nie daj Boże. A szczególnie jeśli człowiek zna język miejscowy, prawda, i nie afiszuje się ze swoimi jakimiś, prawda, drogimi przedmiotami, aparatami fotograficznymi, to nie jest obiektem złodziei.
Panie Wojtku, jeżeli pan pozwoli, to jeszcze za chwileczkę, za momencik, troszeczkę o tą Kanadę pana zapytam i o to, jak się jedzie koleją transkanadyjską i czym się ona różni od kolei transsyberyjskiej. 603-09-09-09. Krótki SMS od pani Ewy. Serdecznie pozdrawiam. To SMS do pana Wojtka Nurowskiego, naszego dzisiejszego gościa. Pani Ewa Tarnacka. Zna pan, panie Wojtku?
Tak, dziękuję. Również pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo, pani Ewo. Kanadę chciałem zapytać, panie Wojtku, tak? No i rzeczywiście trzeba przyznać, że pan Wojciech Dąbrowski, no... robi wrażenie, no, światowej klasy podróżnik. Może usiąść we Władywostoku i pomyśleć sobie, no tak, do Polski to będzie najlepiej teraz przez Harbin, przez Chiny i przez Kanadę.
No tak, kończyła mi się moja rosyjska wiza, niestety 30-dniowa zaledwie, i musiałem gdzieś uciekać przez granicę, prawda? I doszedłem do wniosku, że najwygodniej będzie do Chin, bo z Władywostoku do Harbinu to jest właściwie około 200 kilometrów zaledwie.
Rzut beretem, tak.
Tak, można. I tam po prostu przekroczyłem granicę, znalazłem się w Harbinie, w którym są zresztą ślady polskie, dość, że wspomnę, most Kierbedzia.
Most Kierbedzia z Warszawy?
Most Kierbedzia w Harbinie, proszę pana, w Mandżurii. Okazuje się, że siostrzeniec inżyniera Kierbedzia, tego, który budował most w Warszawie, budował most kolejowy, żelazny w Harbinie, który do dzisiaj tam stoi. No ale to tylko taka dygresja. Więc z Harbinu poleciałem do Vancouveru. 11-godzinny lot, potężny samolot, prawda, wylądował. Vancouver, piękne miasto. Byłem już dwukrotnie tam, ale zawsze chętnie wracam, bo jest niezwykle pięknie położony ten Vancouver. Podobnie zresztą jak i San Francisco. Ale,
tam też jest piękny most, prawda?
Tam też jest piękny most, tak, nad Lions Gate, czyli nad takim przesmykiem do zatoki prowadzącym. No i...
Ja w tym momencie, skąd ja wiem, że tam jest piękny most? Ze zdjęcia pana Wojtka, które pan Wojtek zamieścił w internecie, na stronie internetowej kontynenty.net, www.kontynenty.net, tam są relacje z tych wszystkich podróży, no i z tej ostatniej, taka nie do końca niepełna relacja, bo nie było czasu, bo praca na działce, ale będzie na pewno. Strona właściwie nie trzeba specjalnie polecać, bo ona odwiedzona już przez ponad 2 miliony osób, 80% to Polacy, pan Wojtek kiedyś tak mniej więcej policzył, tak? 20% to podróżnicy z innych zakątków świata.
Tak, no więc jesteśmy w Vancouverze, przylatujemy rano, wieczorem wsiadamy do pociągu.
I to jest tak kolej transkanadyjska, przed panem ponad 6 tysięcy kilometrów koleją. Tak,
tak ponad 6 tysięcy
i na początku częstują szampanem, pan Wojtek powiedział.
Tak, prawda, mało tego, gra jeszcze muzyka na pożegnanie, no bo trzeba powiedzieć tutaj...
Kolejowa orkiestra Dęta?
Do końca nie, mały zespół, ale proszę państwa, ten pociąg transkanadyjski, nazywa się Canadian, on wyrusza tylko dwa razy w tygodniu średnio w trasę, ponieważ po prostu nie ma większego zapotrzebowania. Niestety linie lotnicze odebrały pasażerów kanadyjskim kolejom. Ale może dlatego właśnie tych pozostałych, którzy decydują się wybrać właśnie w taką transkanadyjską podróż, tych ludzi się szanuje, dopieszcza, no i wita lampką szampana właśnie na pokładzie tego wagonu, prawda, w którym się podróżuje.
To wagony szerokie, to wagony wygodne, tak? Przyjemnie się podróżuje?
No jest kilka kategorii. Ja wybrałem oczywiście tą tańszą, prawda? Była to, w moim wydaniu, była to kuszetka zasłonięta firanką zaledwie, także każdy przechodzący, prawda, mógł pod firankę zajrzeć, jak mi się śpi, ale za to nie było to drogie. Natomiast,
ale można było każdego poznać.
No oczywiście, to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast ważną zaletą takiego pociągu transkanadyjskiego są wagony, które mają przeszklony dach, jak gdyby kopułę taką, prawda, gdzie wchodzi się, siada się i podróżując można oglądać panoramę 360 stopni dookoła. I to specjalnie właśnie dla tych podróżnych.
Tak ogląda się niebo, tak? Przede wszystkim
niebo i oczywiście 360 stopni dookoła, prawda, co jest po obu stronach szlaku kolejowego, to wszystko widać.
To mnie pan dopiero zachwycił. Ja się rozmarzyłem i zaniemówiłem aż przez moment. A ta podróż przez Kanadę to była podróż też tak w kilku odcinkach, tak?
Bo tak, no doszedłem do wniosku, że nie ma sensu robić to jednym ciągiem, prawda? Bo raz, że trwałoby to tydzień, jak mi się wydaje. A druga sprawa, no, że jednak po drodze było coś do zobaczenia. Wobec tego zrobiłem kilka przystanków po drodze. No, pierwszy taki wypadł w Jasper, w górach skalistych, prawda, słynnych z pięknego krajobrazu. Kolejny w obszarze wielkich prerii. mieście Winnipeg, prowincja Manitoba, prawda, gdzie krajobraz jest zupełnie już inny, to już nie są góry, to są olbrzymie, płaskie przestrzenie, czasami poprzecinane rzekami, no a jedzie się podobnie jak na Syberii i też nie widać śladu działalności człowieka. Taka jest właśnie ta część Kanady.
I to były takie krótkie przystanki, ten trzydniowe na przykład, w oczekiwaniu na przykład, kolejny pociąg, tak?
Tak, oczywiście, tak. Dwa, trzy dni, tak.
To co, jak można zaplanować takie dwa dni w Kanadzie, żeby doświadczyć jak najwięcej?
No, oczywiście są...
W jednym miejscu.
Tak, są jakieś przewodniki na stronach internetowych, w różnych serwisach też można znaleźć informacje o poszczególnych miastach, a ja wyboru częściowo dokonałem, pytając po prostu, brać podróżniczą, są takie fora podróżników, co doradzają mi, prawda, w których miejscach ich zdaniem najciekawiej przystanąć po to, żeby jak najwięcej najciekawszych rzeczy zobaczyć. No i tak powstała ta kolejna część trasy.
I tak między innymi trafił pan po raz kolejny też nad Wielkie Jeziora Amerykańskie, tak?
Tak właśnie. No, Polacy są wszędzie. W Toronto czekał na mnie mój przyjaciel z lat szkolnych jeszcze. Kończyliśmy tą samą szkołę, Technikum Łączności w Gdańsku. No i okazało się, że była to dobra okazja, żeby wspólnie jeszcze raz pojechać nad Niagarę, popatrzeć na ten wspaniały wodospad. No, zawsze imponujący, ale jak już tu kiedyś mówiłem na naszym spotkaniu, Iguasu na granicy Brazylii i Argentyny jest na pewno zawsze numer jeden.
A potem na końcu tej podróży, no prawie na końcu, bo na końcu był Gdańsk, był jeszcze Montreal, tak?
Tak,
już samolot.
Był jeszcze Montreal, dotarłem w końcu do Halifaxu, prawda, czyli nad Atlantykiem, to było właśnie te 6300 kilometrów od Vancouveru i stamtąd już samolotem wróciłem do kraju.
No i to była kolejna pana podróż. Dziewiąta już podróż dookoła świata, tak? W ten sposób zamknął pan pętlę wokół globu ziemskiego po raz kolejny, po raz dziewiąty.
Tak, tym razem północną trasą, której nigdy, prawda, nie wykorzystałem wcześniej. Zawsze leciałem przez południowy Pacyfik, a tym razem no tak się złożyło po prostu.
A ja uśmiechnąłem się, że właściwie to objechał pan świat dookoła pociągiem, dlatego że kiedyś pan jechał koleją transsyberyjską. No nie tak, w tej podróży, ale w innej.
Nie w tej podróży,
tak,
ale
złożyć
w innej.
Kilka podróży,
gdyby złożyć, to by się okazało, że rzeczywiście koleją też świat można objechać.
Żałuję bardzo, proszę państwa, że zbliża się godzina 21, bo tak mógłbym słuchać i słuchać w nieskończoność. Ale jest okazja, żeby ponownie spotkać się z panem Wojtkiem Dąbrowskim. W piątek 25 września, najbliższy piątek, o godzinie 18 w Bibliotece Oliwskiej przy Opata Rybińskiego, to naprzeciwko Parku Oliwskiego. Wojciech Dąbrowski będzie opowiadał o podróżach i o swojej książce Na 7 kontynentów. Książkę też można kupić, posługując się stroną internetową www.kontynenty.net, stroną internetową pana Wojtka Dąbrowskiego. Tam zdjęcia z tej podróży, o której dziś rozmawialiśmy, i z wielu innych podróży pana Wojtka. Z dziewiątej podróży dookoła świata i z innych podróży dookoła świata. Właśnie z każdego zakątka świata. Nie zapytałem, panie Wojtku, jeszcze o jedno, bo coraz więcej osób podróżuje dla smaku. Chciałem zapytać o jedzenie w czasie takiej podróży. Najsmaczniejsze miejsce, gdybyśmy tym zakończyli spotkanie.
Jesiotr wyciągnięty z Leny, sprzedawany właśnie na brzegu tej rzeki podczas krótkiego postoju naszego, że tak powiem, cruise ship, czyli statku, nazywał się statek Mechanik Kulibin.
Dziękuję bardzo za spotkanie. Jesiotr prosto z Leny. Można się rozmarzyć i można się rozsmachować. Wojciech Dąbrowski był dziś gościem w klubie Radia Gdańsk. Zapraszam jutro na kolejne spotkanie. Jutro to będzie nasza opowieść, kolejna opowieść o Westerplatte. Jutro o 20:00. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.